Zamyślenie adwentowe na antenie Katolickiego Radia Podlasie. Przedstawia ksiądz Michał Chojecki.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, po raz kolejny dostajemy od Boga czas na to, by pozadawać sobie trochę ważnych pytań. Dostajemy czas, którego warto nie stracić w natłoku myślenia o zbliżających się świętach i tym całym zabieganiu związanym z ich przygotowaniem. Warto ten czas w ogóle zauważyć. Zauważyć, że coś się teraz dzieje, a jest to czas bardzo aktywnego oczekiwania na przyjście Pana. Rozważaliśmy w ubiegłym tygodniu temat snu w różnych dziedzinach życia. Niełatwo jest się obudzić, zwłaszcza jak śni się coś przyjemnego, a poza naszym snem jest twarda rzeczywistość, z którą przychodzi nam się zderzać każdego ranka. Ale czy zdarzyło się kiedyś Państwu zaspać? Na przykład do pracy, albo na jakieś ważne spotkanie. Jak się wtedy czuliście? Każdy to kiedyś przeżył i wie, że w pierwszej chwili nie wiemy, gdzie jesteśmy. Nie możemy się zorientować, co się dzieje. A potem dochodzi do naszej głowy ta straszna wiadomość. Zaspałem. Niekiedy taki obrót przyjmują sprawy w naszym życiu duchowym. Śpimy, nie przejmując się zbytnio, co przyniesie dzień następny, bo tak wygodniej. Aż w końcu wydarza się coś, co narusza naszą tak zwaną równowagę lub ścina nas całkowicie z nóg. Każdy spowiednik może potwierdzić, wiele spowiedzi motywowanych silnym impulsem, takim jak nagła wiadomość o ciężkiej chorobie, tragiczny wypadek lub śmierć bliskiej osoby. Owszem, nie wyczerpałem wszystkich możliwości. Są i inne, mniej lub bardziej poruszające impulsy. Człowiek traci wówczas grunt pod nogami, wali mu się świat na głowę, a on nie ma pojęcia, co z tym począć. Więc gdy trwoga, to do Boga. I mamy jubilatów przy konfesjonale, którzy w dziedzinie swojej grzeszności nie mają zbyt wiele do powiedzenia, ale chcą raczej coś zrobić, czegoś się uczepić, by przetrwać pierwsze uderzenie. Szukam motywów naszego snu duchowego. Jednym z częściej występujących jest pewnie zwykłe lenistwo, brak zorganizowanego życia, ciągłe rozproszenie tysiącem bieżących spraw. Ale motywem może być też nasza hierarchia wartości, ustawiona nieco inaczej, niż wynika to z Bożego objawienia. Zwróćmy uwagę na nasz sposób myślenia, postępowania, wartościowania. Zechciejmy zadać sobie pytanie, dlaczego w życiu moralnym podejmujemy takie, a nie inne decyzje? Skąd biorą się nasze przekonania? Według jakich zasad poruszamy się po mapie naszego życia? Każdy może odpowiedzieć inaczej. Żyjemy tak, jak chcemy, lub tak, jak nam się wydaje, że powinniśmy. Staramy się żyć według zasad, których nas nauczono, wedle kultury i obyczajowości panującej w naszym środowisku. Czasami żyjemy tak, jak inni nam na to pozwolą, mając bardzo krótki pasek. Nasz sposób myślenia, wartościowania, nasze decyzje i nasz światopogląd kształtują nieustannie zdarzenia, doświadczenia, w których uczestniczymy. Zadajemy sobie pytania, co mi wolno, jak powinienem teraz postąpić, co zrobić, jak się zachować. Drodzy słuchacze, Kościół przez wieki stara się dać każdemu z nas odpowiedzi na najgłębsze, nurtujące nas pytania. Odczytując Boże przesłanie, chce nam dać najprostszą drogę do szczęścia. Stawia na naszej drodze znaki, drogowskazy, które mają nam pomóc w odnalezieniu właściwego szlaku. Przekazuje słowo samego Boga, Jego przykazania i napomnienia, by dać najpełniejsze doświadczenie Jego miłości. Byśmy wciąż czuli się Jego dziećmi, ogarniętymi najlepszą opieką. Dochodzimy do ważnego pytania. Ile naszych poglądów, ile naszych przekonań, a co za tym idzie, ile naszych decyzji, inspirowanych jest naszą wiarą w Boga i Bożym prawem? W 2004 roku pani Magdalena Piekosz nakręciła piękny, wzruszający film pod tytułem Pręgi. To historia chłopca wychowywanego samotnie przez despotycznego ojca, który wyznaje twarde zasady. Kieruje się też w sumie prawem Bożym, ale stosuje je całkowicie bezdusznie wobec swego syna. Jest przy tym całkowicie przekonany, że postępuje słusznie. Uważa, że wychowanie polega na tym, by za dobro nagradzać, a za zło surowo karać. Świadczy o tym chociażby fakt, że nakazuje synowi dziękować za karę chłosty, którą wymierza za nieznaczne nawet wykroczenia. W końcu młody Wojtek ucieka z domu i nigdy nie wraca. Nie zrozumiał postępowania ojca. Film pokazuje ojca ukształtowanego przez mieszaninę twardego, przedwojennego wychowania, ze zgorzknieniem samotnego wdowca, okraszoną wypaczonym chrześcijańskim kodeksem moralnym. Twórcy filmu pokazują smutną rzeczywistość. Można być chrześcijaninem i jednocześnie despotą. Można wyznawać szczytne ideały i zniszczyć komuś życie. Chciałoby się dopowiedzieć, można być uczniem Jezusa i jednocześnie rozwalać swoje małżeństwo, poszczególnych członków rodziny. Oczywiście wszystko w imię chrześcijańskich zasad, uważając, że posiada się monopol na prawdę. Wartości, nawet piękne, mogą zostać ubrane w bezduszność. Pięknym obrazem właściwie ukształtowanej hierarchii wartości jest doświadczenie ze słojem, które wykonał pewien profesor podczas zajęć na znanej uczelni. Postawił na biurku szklany słój i wypełnił go po brzegi dużymi kamieniami. Następnie zadał studentom pytanie, czy słój jest pełen? Pełen, chórem odpowiedzieli studenci. Wtedy profesor wyjął z szuflady worek z drobniejszym grysem i wsypał do słoja. Wymieszał. Wszystko się zmieściło. Kolejny raz zadał to samo pytanie. Czy słój jest pełen? Studenci odpowiedzieli, pełen, choć już z mniejszym entuzjazmem. Wtedy profesor wyciągnął kolejny worek, tym razem z drobniutkim piaskiem. Wsypał do słoja, potrząsnął i okazało się, że słój zmieścił zawartość również i tego woreczka. Podniósł ciężki słój do góry, zaprezentował i zadał swoje uporczywe pytanie. Czy słój jest pełen? Tym razem jednak nie doczekał się odpowiedzi. Studenci milczeli, spodziewając się kontynuacji doświadczenia. Tak też się stało. Profesor chwycił stojący pod biurkiem dzban wody i wlał go do słoja. Wreszcie słój został napełniony całkowicie. Świat naszych wartości jest olbrzymi i różnorodny, ale podobnie jak w naszym szklanym słoju, wszystko musi być poukładane w odpowiedniej kolejności. Inaczej zwycięży chaos i byle jakość. Może się zdarzyć nawet, że w tym chaosie znajdą się wartości całkowicie ze sobą sprzeczne. Popadamy wówczas w różne wewnętrzne konflikty. Czegoś chcemy i jednocześnie nie chcemy. Uznajemy coś za grzech, a jednocześnie dajemy temu przyzwolenie. Żałujemy za zło, a jednocześnie nie zakładamy poprawy. I gdy nadchodzi kolejna pokusa, chętnie z niej korzystamy. Tym niestety jest chaos w świecie wartości. Warto jednak opierać się na sprawdzonych wzorcach. Wydaje się, że zwykła dobroć, jako wartość nadrzędna, może stać się podstawą wiary dla człowieka poszukującego. Niedawno jadąc samochodem, słuchałem audycji radiowej na temat potrzeby bycia potrzebnym. Do radia dodzwonił się 30-letni mężczyzna Paweł, opowiadając historię swego życia. Był dzieckiem, gdy w wypadku stracił nogę. Od tego czasu, jako człowiek niepełnosprawny, poszukiwał swego miejsca w świecie. Zawsze jednak miał pragnienie pomagania innym ludziom, znajdującym się być może w większej potrzebie niż on sam. Podał przykład jednego ze swych działań, które podejmuje wraz z żoną od początku swego małżeństwa. Kupują kilka bochenków chleba, konserwy i idą na dworzec kolejowy, by rozdać to skromne jedzenie bezdomnym. Proste działanie, choć dla Pawła nieco utrudnione ze względu na jego niepełnosprawność. To zwykłe człowieczeństwo, ale jakże ważne, by w świecie swoich wartości mieć dobrze ukształtowane człowieczeństwo. Ono jest podstawą spotkania z Bogiem w wierze. Zauważmy poszczególne przykłady świętych, którzy przez wiele lat poszukiwali swego miejsca w świecie, miejsca w Kościele, poszukiwali swego świata wartości. W początkach chrześcijaństwa święty Augustyn, Ileż lat spędził na zdobywaniu wiedzy o świecie, człowieku, ile przeszedł różnych form duchowości, ile zwiedził kultur, ile razy zachwycał się najdziwniejszymi kultami i religiami, zanim odkrył Chrystusa, prawdziwego Boga i Zbawcy. To on dopiero uspokoił niespokojne serce Augustyna, który wreszcie odpoczął. Znalazł drogocenną perłę, skarb, dzięki któremu jego życie nabrało właściwego sensu. Na przełomie XIX i XX wieku mamy również postać niezwykłą. W Krakowie odnajdujemy Adama Chmielowskiego, powstańca, który stracił nogę, artystę, malarza, największego spośród cyganerii krakowskiej. Coś go ciągnęło do innego świata. Nie wiedział, co to jest. Aż w końcu trafił do ogrzewalni, do ludzi bezdomnych. Bezdomnych nie tylko dlatego, że byli pozbawieni mieszkania. Byli to ludzie bezdomni, bo żyli bez Boga. I tam, w nędzy, wśród chorych, alkoholików, wyrzutków społecznych, odnalazł krakowskiego, cierpiącego Chrystusa. Nie wrócił już do prężnie rozwijającej się kariery lidera galicyjskich artystów. Został biedakiem dla biedaków, by żyć z Chrystusem. Można przytaczać jeszcze wiele przykładów świętych z zamierzchłych czasów, czy też ze współczesności, którzy swoją hierarchię wartości opierali i opierają na prawdziwym fundamencie, na największym kamieniu, jakim jest Chrystus. To na Niego podczas tego Adwentu czekamy, na Jego narodziny, na Jego przyjście. Każdy z nas będzie miał tę szansę położyć ten fundament, może po raz kolejny, aby nasze życie nabrało nowego sensu, nowych kolorów. Spójrzmy na Ewangelię drugiej niedzieli Adwentu. Postacią kluczową jest Jan Chrzciciel. Trudno temu największemu z proroków odmówić wspaniale poukładanego świata wartości. Dla niego wszystko było jasne. Odkrył, że Bóg czegoś od niego chce. Odkrył, że ma być głosem. I posłuszny temu wołaniu stał się głosem, i to dosłownie. Pozbawił się wszystkiego, by być całkowicie przeźroczystym, by swoją osobą nie przesłaniać misji, którą wykonywał. Ewangelista pisze: Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Jan swoim życiem, nawet dziwnym sposobem pożywiania się, pokazywał, że jest coś więcej, jest inny świat, do którego warto dążyć. W filmie Krzysztofa Zanussiego Z dalekiego kraju, opowiadającym życie Karola Wojtyły, jest na początku taka scena, która stanowi tło całości, stanowi pewien kontekst życia przyszłego papieża. To scena w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie właśnie uciekł więzień. Niemcy zwołali wszystkich na placu apelowym, by wyjaśnić sprawę. Za każdego uciekiniera 10 innych musiało umrzeć w bunkrze głodowym. SS-man wybiera nieszczęśników i każe im wystąpić na środek. W pewnym momencie wybiera człowieka, który zaczyna głośno krzyczeć i błaga oficera, by zostawił go przy życiu. Musi żyć dla rodziny. Ale Niemiec nie zwraca na niego uwagi. Wybiera następnych. Kamera powoli przesuwa się w głąb dalszych rzędów i zatrzymuje się na wychudzonej postaci mężczyzny w średnim wieku. To Maksymilian Kolbe. Jego twarz po chwili nieznacznie zaczyna się poruszać, trząść. Widać, że toczy w sobie jakąś wewnętrzną walkę. Powoli przesuwa się do przodu, rozsuwając swoich towarzyszy. Podchodzi do zdziwionego Niemca i prosi o zamianę. Wiemy, że umarł ostatni. 2 tygodnie konał w bunkrze głodowym. Został dobity zastrzykiem z kwasu karbolowego, bo Niemcy nie mogli już znieść jego głośnych modlitw. Wszystkie przytoczone przykłady świętości i wiele, wiele innych, które możemy do tej listy dodać, tworzą atmosferę pokoju mesjańskiego, który opisuje prorok Izajasz. Fragment tego proroctwa czytamy w liturgii drugiej niedzieli Adwentu. Tacy ludzie, tacy święci, sprowadzają na nasz świat pokój, czynią ten świat lepszym. Zechciejmy teraz zadać sobie pytanie: co ja dodaję do tego pokoju w moim środowisku? Czy mój świat wartości, moje decyzje wprowadzają pokój, czy raczej go burzą? Może to będzie trudne, co powiem, i może nie wszyscy się z tym zgodzą, ale nie spotkałem szczęśliwego człowieka, który by budował swoje życie na innym fundamencie niż chrześcijaństwo. Wielu pokładających nadzieję w innych wartościach, początkowo spełniających się w życiu bez Boga, chwaliło się swym szczęściem, ale to zawsze w pewnym momencie pęknie i stanie się przyczyną cierpienia, również dla wszystkich wokół. Pomyślmy, jakimi wartościami kierujemy się w życiu? Co one wnoszą? Czy mnie rozwijają? Czy są przyczyną szczęścia, czy raczej cierpienia mojego i bliskich? Niech ten czas Adwentu będzie okazją do zadawania sobie pytań. Niech one nas męczą, nurtują. A da Bóg, że gdy klękniemy przy kratach rekolekcyjnego konfesjonału, to On, Zbawca Świata, odpowie nam i kolejny raz nada sens naszemu życiu.